Wieczór ze Słuchowiskiem. Dziś w tym cyklu prezentujemy słuchowisko Krzysztofa Choińskiego Połączenia nie będzie. Jego bohaterka za pomocą telefonu kontaktuje się ze światem, który już przeminął. W słuchowisku z 1991 roku wystąpiła plejada aktorów, wielu z nich nie ma już z nami. Usłyszymy m.in. Lidię Wysocką, Kazimierę Utratę, Irenę Kwiatkowską, Mieczysława Fojta i Wiesława Drzewicza. Reżyserował je Henryk Rosen.
Teatr Polskiego Radia przedstawia słuchowisko Krzysztofa Choińskiego pod tytułem Połączenia nie będzie.
Prosiłam cię o pomoc, bo mam chwilami wrażenie, że mnie to wszystko przerasta.
Oczywiście, sama nie dałabyś rady. Ile tu gratów.
Aniu, na litość boską, nie przesuwaj tej komody.
Muszę zobaczyć, co tam leży.
To tylko kawał tektury. No, ciocia pewnie upchnęła go metodą przyda się.
A kurzu, tyle, że można się udusić.
O Boże, no. Odkąd ta cała Wiesia przestała przychodzić, no, nie było tu gruntownego sprzątania. A zresztą ciocia nie pozwalała tknąć odkurzacza, ani usunąć niczego.
Co to takiego?
Pod szafą? Wygląda na walizkę.
Widzę.
Czekaj, że pomogę ci.
No, już. Nie otwieraj. Trzeba najpierw przetrzeć ściereczką.
Zamek zardzewiały.
Cała walizka listu.
Nie tylko. Patrz, rachunki za gaz i światło z 45 roku.
A ta gruba koperta?
Zdjęcia. Ślubna fotografia wujka i cioci. Ja w wózku. Krynica w 32.
Patrz. Na szafie też coś leży.
A? Och. List, wstążka. Proszę, Krzyż Niepodległości. Ile ja się tego naszukałam. Chciałam go cioci przypiąć do kostiumu na ostatnią drogę.
Przesunę krzesło i zdejmiemy to razem.
To jest całe życie. Raczej jego strzępy. I potroszę życie tych, którzy byli z ciocią związani.
Chodź tu i bierz po kolei. Mhm. Ale magazyn. Cerata.
Cerata?
Pusta szuflada. Papier pakowy. I jeszcze to. Spis. Abonentów miasta stołecznego Warszawy, rok 1939 na 40.
Coś takiego. Biały kruk.
Nie czytaj, tylko podaj mi ścierkę. Albo nie. Zmoczę ją najpierw. Ależ tu daleko do kuchni.
Dawniej inaczej budowali.
Upiorne jest takie puste mieszkanie.
A tamten pokój od 8 miesięcy stoi pusty. Dawny salon też, odkąd wyprowadzili się ci, co to przypalili parkiet maszynką elektryczną.
Na kiedy umówiłaś się z tymi ludźmi w sprawie kupna mebli?
Na dzisiaj. No lada chwila zadzwonią.
Oto należałoby trochę ogarnąć komody, biurko, no, może serwantkę. W szafie nic już nie pomoże, ale... Przynajmniej odkurzona. Nie ma tu gdzieś fornitu?
Wątpię.
To ja skoczę do chemicznego i kupię. A ty przez ten czas opróżnij szuflady i posegreguj to wszystko.
Dobrze, dobrze. Mieszkania, których już nie ma.
Co mówisz?
Albo wyglądają tak jak to.
Zostaw tę książkę telefoniczną i bierz się lepiej do komody.
ci wszyscy...
Zaraz wracam.
Tak, tak. Ci wszyscy ludzie, których także już nie ma. Książka telefoniczna sprzed wojny. Pielęgniarki dyplomowane 11, 14, 96. Koncesjonowane Biuro Informacji Gospodarczej A. Piechockiego. Marszałkowska 119. Straż Ogniowa 08. A tutaj ciocia zapisała jakiś adres. Ogrodowa 50, mieszkania 8 i telefon 3 50 33. Co to może być? Apteki. O, apteka pod Gwiazdą. Twarda 46, Róg Siennej. Apteka Północna, Zamenhofa 20. I nazwisko. Telefon rodziców Helenki, mojej przyjaciółki z pierwszej klasy. Oni chyba zginęli oboje w powstaniu. A ona? Telefon moich rodziców. Nie, nie. Cukiernia Grajera była na rogu. Miała śliczne stoliki z marmurowymi blatami. Lody lepiej smakowały przy takim stoliku. Stryj Stach. 2 59 15, radna 10. Dziwny człowiek, nie dostrzegał dzieci, a ja się go trochę bałam. Ale promieniowało od niego coś, jak to nazwać? A gdyby tak... Przecież to nic nikomu nie zaszkodzi. Tych telefonów już nie ma. Większość numerów jest pięciocyfrowa. No do licha, żebym tylko nie zablokowała numeru. Ile razy dzwonię do Barbary, odzywa mi się po piątej cyfrze jakiś dział kolportażu i nie chcę się wyłączyć.
Proszę. Proszę.
Przepraszam, czy ja mówię z panem Stanisławem Offmanem?
Jestem przy aparacie.
Ja, zdawało mi się... Czy to 2 59 15?
Tak. Pani życzyła sobie ze mną mówić, więc jestem. Słucham.
Dzień dobry, stryju. Tu mówi Ewa.
Ewa? Jaka Ewa?
Czy stryj pamięta, jak wylałam kakao, byłyśmy z mamą u stryjostwa, żeby złożyć życzenia i...
Tak, 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 tak. Plama na dywanie trzyma i nie chce się niczym wywabić.
Przepraszam bardzo, no zawsze była mnie zręczna.
Chwileczkę. Jaka Ewa? Córeczka mojego kuzyna z drugiej linii jest dzieckiem i ma 6 lat. A pani jest dorosłą osobą, jak wnoszę po głosie.
Tak, ale...
Proszę pani, ja nie znoszę telefonicznych dowcipnisiów. Zdarzało się, że mnie budzono w nocy, żeby zawołać buu, albo zapytać, czy już sobie przygotowałam miejsca na cmentarzu. Ale to byli pijacy, których nosiło z nudów od knajpy do knajpy i od telefonu do telefonu.
Stryju, ja...
Proszę nie przerywać. Bywa, że dzieci dorwą się do słuchawki, pytają, czy można u mnie kupić czekolady z nadzieniem ananasowym. Ale pierwszy raz mi się zdarza, żeby dorosła osoba podszywała się pod dziecko i to dziecko z rodziny, które dobrze znam.
Niech mnie stryj wysłucha, to naprawdę ja, Ewa, tylko o wiele lat później. No, znalazłam starą książkę telefoniczną i nakręciłam numer. No tak sobie, no, ze smutku, żeby po raz ostatni wykonać gest, którego już nikt nigdy nie zrobi. A w ogóle nie wiem, jak to się stało, że ze sobą rozmawiamy.
Proszę pani.
Nie jestem żadna pani. Ja jestem Ewa, która bała się stryja i której stryj dał kiedyś w prezencie taką kartonową lalkę do wycinania ze strojami, które się zakładało przy pomocy zaginanych ząbków na ramionach i w pasie. Tam był strój krakowianki i strój balowy i jeszcze strój do gry w tenisa.
Rzeczywiście był ubiór do Laudenisa, co zresztą bardzo mnie rozśmieszy.
Dlaczego?
Sam nie wiem. Pewnie dlatego, że wyobraziłem sobie tę kartonową figurkę wychodzącą na kort.
No widzi, stryj. Dobrze to pamiętam i chciałam jeszcze raz usłyszeć.
Halo? Halo? Pani? Ty płaczesz?
Tak.
No więc dobrze. Przyjmuję, że pani, że ty jesteś Ewą. Skąd dzwonisz?
Z mieszkania cioci Wandy. Ona nie żyje.
Kiedy umarła? To chyba wypadek. Przedwczoraj widziałem ją w najlepszym zdrowiu, flirtującą w alejach z jakimś przystojnym panem.
Nie, to oczywiście prawda. Ciocia Wanda jest tam żywa i zdrowa. Młoda i piękna, ale ja dzwonię z innego miejsca.
Zaraz, moje dziecko, czy ty się dobrze czujesz?
Boże, jak ja się cieszę, że stryj mi uwierzył, a ja miałam zawsze wrażenie, że stryj jest oschny, taki precyzyjny w myśleniu, no nie dopuszcza żadnych niezwykłości, że jest takim, no, taką...
Chcesz powiedzieć... chodzącą maszyną do liczenia. Złośliwcy w biurze tak mnie nazywają.
Jaka tam jest pogoda?
Pogoda? Poczekaj, niech no wyjrzę. No całkiem ładnie, jak na kwiecień. Słońce, no trochę chmurek. A u ciebie?
A, raczej tak szaro-buro.
Przepraszam, ale nie zrozumiałem. Skąd ty w końcu dzwonisz?
Z mieszkania cioci Wandy. Nie wierzyłam, że uda mi się dodzwonić do stryja.
Dlaczego? Zawsze o tej porze jestem w domu.
Znalazłam starą książkę telefoniczną z 1939 roku.
Starą? Przecież teraz jest kwiecień 1937.
Tak, stryju... Gdyby można zatrzymać czas.
O, bagatela. Każdy z nas tego pragnie. Zwłaszcza, gdy zaczyna się starzeć. Ale czemu ty o tym mówisz?
Za 2 lata będzie... To znaczy, była, ale dla was dopiero będzie.
Nikt nie może przewidzieć, co się stanie za miesiąc, a cóż dopiero za 2 lata.
Stryju, wybuchnie wojna.
Więc i ciebie ogarnęła ta obsesja. No cóż, mój Boże, wojna jest możliwa, ale nie jest nieuchronna. Nie wydaje mi się zresztą, żeby w tej chwili...
Stryju, ta wojna już była.
Czy mogłabyś mówić trochę mniej chaotycznie? O jaką wojnę chodzi? No powiedz, o tę, która była, czy o tę, której się boisz?
To i tak wszystko jedno.
Słucham? Mów głośniej.
Caluję stryja i stryjenkę. Bardzo was oboje kocham. Czy to było naprawdę? Zaraz przekonamy się. Zaraz. 2 13 72 2 13 72. Nie no. Chyba całkiem zwariowałam.
Hallo?
Czy to pan Antoni Redo?
Przy telefonie.
Bardzo przepraszam, że pana niepokoję i że się nie przedstawię. Moje nazwisko nic by panu nie powiedziało.
Tak?
Pan się chyba gdzieś spieszy.
Jeżeli mam być szczery, to istotnie. Za pół godziny mam próbę.
No to potrwa chwilkę. Tylko chciałabym się upewnić, że to naprawdę pan.
No wie pani.
Nie wiem, wiem. No głos mówi sam za siebie, ale jednak...
Czy się znamy?
Nie. To znaczy, ja pana znam z widzenia. Pan mnie nie.
Ależ proszę pani, to niemożliwe. Natychmiast trzeba naprawić ten błąd.
To niemożliwe. Kiedy pan do mnie mówi... Ja byłam...
Zaraz, chyba nieco pomyliła pani czasy gramatyczne, albo prezens, albo imperfektum.
Strasznie trudno to wytłumaczyć. Mam panu coś ważnego do powiedzenia, ale bardzo proszę, niech pan zanuci kilka taktów swojej piosenki z filmu Wiosenne manewry.
Proszę pani, ja widzę, że to jakieś kawały. Pewnie się pani założyła, że zmusi mnie pani do zaśpiewania przez telefon. A ja na złość nie zrobię tego, bo śpiewam wyłącznie za pieniądze. Przynajmniej na trzeźwo.
No, dziękuję, to mi wystarczy.
Nie rozumiem, dlaczego?
Bo odpowiedział pan repliką z tego filmu. I to zabrzmiało identycznie.
Zechce pani wybaczyć? Nie mogę się spóźnić na próbę.
No, już, już.
Ale zaraz. A może umówilibyśmy się dziś o 4:00?
A nie o 9:00?
O 9:00 jestem w teatrze, między 2. a 3. wejściem na scenę.
A gdzie mielibyśmy się spotkać?
W Ziemiańskiej oczywiście.
Och, to będzie bardzo trudne. Właściwie niemożliwe.
A on?
Jaki on?
No, mąż albo ktoś w tym rodzaju.
Nie, to sprawa czasu.
Wobec tego jutro albo pojutrze.
Nie, nie. Chciałam tylko panu powiedzieć, że jest pan wspaniały i że stanie się pan symbolem dla wielu ludzi.
Teraz futurum.
Symbolem czegoś, co przeminęło, a było takie piękne. Nawet jeżeli będą wiedzieli, że to piękno jest w pewnym sensie owocem nostalgii, wyobraźni.
Symbol przeszłości, no to średni komplement. Ja w końcu jeszcze żyję.
Niech pan wyjedzie.
Po co? Dokąd? Teraz?
W ciągu najbliższych 2 lat. Za granicę, na wycieczkę, na wypoczynek, na kurację, obojętne.
Ale czemu? Ja mam kontrakt, jestem zajęty, nie mogę rzucić wszystkiego i... Czy to propozycja?
Nie, 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 nie chodzi o wyjazd ze mną. Niech pan wyjedzie sam. Jak najdalej.
Na miły Bóg, nie rozumiem.
W roku 1940 znajdzie się pan we Lwowie i będzie pan straszliwie zagrożony. Tylko wyjazd może to odwrócić.
Aha, no nareszcie zrozumiałem. Ktoś z moich przyjaciół namówił panią, żeby mnie pani nastraszyła. Domyślam się nawet kto.
Nikt mnie do niczego nie namawia.
Dobrze, 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 dobrze. Konkurencję poznaje się po metodach. Proszę powiedzieć temu panu, żeby sobie nie robił próżnych nadziei.
Przysięgam, że pan się myli.
Ach, swoją drogą. Chętnie zobaczyłbym tajemniczą nieznajomą. Ma pani interesujący głos. Jeżeli zdecyduje się pani, proszę zadzwonić. Tylko bez tych wstrząsających rewelacji.
Nie wiem, czy się dodzwonię.
No, to kwestia uporu. Moje uszanowanie pani...
Coś podobnego. Halucynacje czy marzenie nie trwałyby tak długo. Co tu tak ciemno? Ale chmury. Pewnie będzie lało. Ach, nie ma co. Trzeba się brać na serio do tej komody. Anka zaraz wróci i objedzie mnie. Nie. Nie, jeszcze... Jeszcze tylko raz. A chyba i utrafił.
Halo? Słucham.
Czy to 6:21:43?
Tak, tak. Nie masz pojęcia, jak się cieszę, że dzwonisz.
Czy pani...
Nie poznajesz, to ja, Lula. Dzwoniłam godzinę temu i kazałam twojej służącej, żeby ci powiedziała, żebyś ty do mnie zadzwoniła, jak wrócisz. Więc bardzo dobrze, że się odezwałaś, bo mam pyszną historię.
Jaką?
Wyobraź sobie, Nuna chciała wyjechać z tym swoim porucznikiem do Juraty. A w międzyczasie Lala wygadała się przed panią mecenasową, że porucznik też tam jedzie i zrobiła się straszna awantura.
Chwileczkę, o jaką mecenasową chodzi?
No jej, no o matkę Nuny.
A, rozumiem.
Posłuchaj dalej. Pan mecenas zamknął Nunę na klucz i zatelefonował do porucznika. Ten początkowo udawał Greka, ale w końcu nie miał wyjścia i będą się pojedynkować.
No to coś nowego. Ojciec pojedynkujący się z najdroższym córki?
Jaki ojciec? Mąż.
No mówiłeś mecenas.
No tak, ale nie ten. Przecież Nuna jest córką adwokata i żoną adwokata.
Która godzina?
Coś ty, zegarek ci stanął? 7:15.
A data?
Nie nabijaj się ze mnie. 16 kwietnia.
37 roku.
No oczywiście, ale dlaczego?
Posłuchaj, mój motylku. Powiedz Nunie i Lali, że za 4 lata nie będzie was w kraju, albo będziecie nosili gazetki w torebkach, ryzykując codziennie głową.
Co?
Nic, nic. I tak nie zrozumiesz.
We wróżkę się bawisz?
Nie, moja droga. To nie zabawa. Na razie flirtujcie, wyjeżdżajcie do Juraty czy na narty. Cieszcie się tym, co jest. Tym, że marszałkowska jeszcze stoi.
A co? Mają ją rozebrać?
Przepraszam. Czy to firma Rosenbaum i synowie?
No proszę. Ktoś podsłuchiwał.
Ja nie podsłuchuję. Ja mam pilną sprawę do pana Rosenbauma. Czy to firma Rosenbaum i synowie?
Tak.
Proszę powiedzieć panu Rosenbaumowi, że załatwiłem tę sprawę z Van der Kolen. Chodzi o cebulki. Tulipanowe.
Bardzo się cieszę.
On się cieszy. Może nawet podskakiwać. Interes jak złoto.
Halo? Lula? Lula? Nie ma wyjścia. Trzeba dzwonić do Rosenbauma. Chciało mi się podszywać pod kogoś i teraz mam za swoje Rosenbaum. Maurycy i synowie. Nasiona i sadzonki. Czy to firma Maurycy Rosenbaum i synowie?
Nie, proszę pani. Nie nazywam się Rosenbaum i nie mam żadnej firmy. No,
przepraszam.
Nic nie szkodzi. Pomyłki się zdarzają. A jaki interes prowadzi pan Rosenbaum?
Nasiona i sadzonki.
Ho, 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 ho. Szkoda, że to nie ja. Ale nawet nie mam na imię Maurycy.
A jak?
Julian.
Czy to u pana słychać kiepurę?
Tak.
A czym pan się zajmuje? Co pan robi?
Siedzę sobie przy otwartym oknie, patrzę na wiosenne aleje, palę papierosa i słucham płyty.
Nie, nie, nie o to chodzi. Co pan robi na serio?
Obracam w głowie strofkę wiersza.
To pan...
Tak, to ja. Ale proszę nie wyciągać pochopnych wniosków. Pani zapewne myśli, że poeci to wałkonie. A ja się pocę nad tą strofką już drugi dzień.
Panie Julianie.
Tak?
Być może czekają pana lata smutku. Pisanie rzeczy bolesnych, lata wędrówek niezaplanowanych.
Co to? Pani usiłuje mnie nastraszyć?
Proszę się nie martwić. Jest pan i będzie pan wielkim poetą. Niemniej ta beztroska, ten widok z okna...
Kim pani jest?
Głosem znikąd. Ta beztroska i ten widok...
Nie słyszę, nie słyszę. Właśnie alejami idzie oddział wojska z orkiestrą. Halo? Halo? Halo, halo?
Pogadałabym sobie z panem, panie Julianie. Ale daleko pilniejszą sprawą są cebulki tulipanowe Maurycego Rosenbauma.
Halo?
Dzień dobry. Czy to firma...
Tak, tak, tak. Moja pani, kiedy to pani się odzywa? Dostawa towaru miała być dzisiaj rano.
Ale ja nie...
Aha, nie mogłam, czy tak? Znam to na pamięć.
Proszę pani, ja naprawdę nie...
Ciekawe, co bym powiedziała klientom, gdyby nie poczciwy Kaliński. To jest firma, pewność i zaufanie. Dostarczył mi cukier i masło w ciągu godziny.
Bardzo mu się chwali.
Proszę sobie nie żartować. Na same torty miałam 15 zamówień.
Przepraszam, to pomyłka.
Pomyłka, owszem, moja. Ale to już koniec. Zrywam z wami, słyszy pani? Żadnych zamówień.
O, coraz gorzej. No, koniec zabawy. Akurat teraz ktoś musi dzwonić. Ach, to pewnie ta pani, która chce kupić szafę. Halo?
Jesteś tam, kochana? To ja, Lula. No popatrz, ktoś nam przerwał. Ludzie są strasznie źle wychowani.
To raczej centrala zdezelowana.
Wszystko jedno. Słuchaj, czy ty naprawdę zajmujesz się przepowiadaniem przyszłości? Bo nie zrozumiałam.
Nie, ja tylko tak sobie.
Zaraz, zaraz, nie wykręcaj się. Mówiłaś coś o gazetach, które będę nosiła w torbie.
Przesłyszałaś się. Pytałam, jakie gazety czytujesz.
Ja? Żadnych. Po co?
Lula, bardzo cię przepraszam, ale mam pilną sprawę do załatwienia. Zadzwonię później.
No dobrze, ale trzymam cię za słowo. Najlepiej po 10.
Dobrze, dobrze, po 10.
No to pa, pa.
No, mam nadzieję, że teraz nie będzie to na przykład straż pożarna.
Słucham.
Ojej, znowu.
Czego pani sobie tym razem życzy?
Nie, ja właściwie nie do pani dzwonię, ale skoro już tak się złożyło, muszę się wytłumaczyć.
No, niech pani nie myśli, że dam się przebłagać.
Mnie wcale nie chodzi o sprawy handlowe. Rozmawiałam z przyjaciółką i nagle włączył się w naszą rozmowę ktoś, kto prosił, żeby zawiadomić o pewnej sprawie pana Rosenbauma. A ponieważ powiedziałam tej przyjaciółce, że za 4 lata będzie już gdzie indziej, albo...
To pani jest tą nową wróżką z Alei Jerozolimskiej. Polek, cicho! Bardzo panią przepraszam. Musiałam źle zrozumieć za pierwszym razem.
Ale skąd pani wie, że to o mnie chodzi?
No, proszę pani, Warszawa to niby duże miasto. Cicho, Bolek! Ale wiadomości rozchodzą się błyskawicznie.
Chyba słyszała pani o kimś innym.
Na pewno nie, tylko wybaczy pani, mówią jakieś niezbyt miłe rzeczy.
Jakie?
Cicho, Bolek, proszę. Niech pani powie, będzie wojna?
Lepiej, żeby pani nie wiedziała.
Przecież już komuś to pani wywróżyła.
Nie, nie, nie zupełnie tak. Ja nie wróżę, ja po prostu wiem.
Widzi pani... Ja mam męża, 2 synów. Firma dobrze prosperuje. Człowiek lubi wiedzieć, co z nim będzie.
A gdzie jest pani cukiernia?
Róg złotej wielkiej. Oj.
A niech się pani nie martwi. Wszystko będzie dobrze.
Pani mówi to bez przekonania.
Dzwonię do was, żeby usłyszeć kawałek przeszłości. Wcale nie chciałam nikomu niczego przepowiadać.
Kawałek przeszłości? Słyszysz, Bolek, co ona mówi?
Tak, tak, żeby mi ktoś powiedział, jak wyglądają aleje wieczorem, co się mówi w Ziemiańskiej, jaka jest najnowsza moda wiosenna.
Zdaje się, że to jakaś pomylona. Przepraszam panią.
To ja przepraszam. No co jej miałam powiedzieć, że nie będzie rogu wielkiej, złotej? Albo o powstaniu. Niepotrzebnie otworzyłam ten spis. Ona miała rację. Chyba jestem chora. No tak, ale ja z nią przecież nie rozmawiałam. To wszystko marzenia. Nie wiadomo co. Ach, no, jeszcze tylko ten jeden telefon.
Ale już wszystko w porządku. Tak?
Bardzo się cieszę, panie rotmistrzu. Na którym koniu będzie pan startował?
To najprawdopodobniej na matadorze. Tak, nie młody już, ale rutyniarz. Zupełnie pozbawiony historycznych odruchów, które, jak panu wiadomo, mogą być dla jeźdźcy niemiłe.
No, rzeczywiście. Ta moja historia z wagabundą. Wie pan, teraz mnie to bawi,
ale wtedy... Ja sądzę, że wagabunda był koniem za mało sprawdzonym, a pan dał się po prostu ponieść temperamentowi. To się zdarza, to ja też kiedyś byłem młody.
Przesadza pan, panie rotmistrzu, pański wiek.
To inaczej pan będzie myślał. Po 40 człowiek czuje się naprawdę stary, kiedy patrzy na was, tryskających humorem i, że tak powiem, miłymi i tymi silami życiowymi. No.
Wobec tego z góry się cieszę, że zobaczymy pana w łazienkach.
A tak mnie też miło było pana usłyszeć. Panie Pruszyku, proszę się nie obawiać. Ja naprawdę nie mam zamiaru wiercić panu dziury w brzuchu na temat pańskich konkiet. No, życzę dobrej zabawy w Sopocie i do zobaczenia za 2 tygodnie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia, panie rotmistrzu.
Do widzenia, panie rotmistrzu.
No, coraz lepiej.
Proszę.
To pan się nie wyłączył?
Ja miałem odłożyć słuchawkę, ale zdawało mi się, że słyszę chrząknięcie. To ładne rzeczy. Panie zaczynają podsłuchiwać rozmowy wojskowe.
Bardzo pana przepraszam. To przypadek. Mam nadzieję, że nie usłyszałam wbrew własnej woli żadnej tajemnicy.
Przypadek?
Centrala włączyła mnie w panów rozmowę.
No, mogła pani... Cofać się dyskretnie.
Kiedy ja mam pilną sprawę do kogoś, czekałam, aż panowie skończą.
A to jakież to pilne telefony mają młode i śliczne warszawiaki, a?
Panie rotmistrzu, tak szarmancki może być tylko kawalerzysta. Przepraszam, czy pan nie jest przypadkiem szwoleżerem?
Ach, niestety nie. Jestem sobie zwykłym ułarem. O moim pułku jakiś złośliwiec puścił taki kuplecik, że pół cywilny, pół wojskowy.
11. Legionowy.
Otóż to.
O wspaniałej tradycji.
No, przyjemnie usłyszeć. Jest pani dobrze zorientowana.
Od ojca dowiedziałam się właściwie wszystkiego o naszej kawalerii.
A ojciec pani jest tak.
Nie, proszę pana. Był tylko skromnym piechurem. Poległ pod Narwikiem.
O, strasznie przykro. To chyba nie w Polsce, co? To przyznam się, że nie pamiętam takiej bitwy.
Jeszcze pan o niej usłyszy, o ile...
Czy byłoby z mojej strony wielką śmiałością, gdybym poprosił panią o spotkanie?
Nawet pan nie wie, jakbym tego chciała, ale to niemożliwe.
A to dlaczego? No tu pół czarny, syma do niego, do niczego pani nie zobowiązuje.
Wiem, jest pan kulturalnym, miłym panem i bez mojej zachęty nie posunąłby się pan nawet poza granicę flirtu. Ale widzi pan, panie rotmistrzu, ta bitwa pod Narwikiem dla pana dopiero będzie, a ja dzwonię z innego świata, prawie z innego wymiaru.
O, zaczynam się domyślać. Słyszałem już u pani.
Proszę nie brać na serio pogłosek.
Nie, no to skończy znowu. To...
Żegnam, panie rotmistrzu.
Proszę pani, proszę się nie wyłączyć. Proszę pani, chciałbym
Po co ja to robię? Lepiej odegrać na serio rolę światowej damy. O, magazyn Mood. Tego mi właśnie potrzeba. Dzień dobry panu. Chciałam zapytać, czy moja suknia jest już do odebrania? No mam pojutrze raut, na którym zamierzałam w niej wystąpić.
To pomyłka. Tu firma Rosenbaum i synowie. Magazyn Mood ma numer o 1 cyfrę mniejszy.
Przepraszam, ale To nic nie szkodzi, bo ja i tak mam sprawę do pana.
Czy to kawał telefoniczny?
Nie, nie. Po prostu dzwonił ktoś do mnie i prosił, żeby panu przekazać wiadomość. Chodzi o cebulki tulipanów.
Holandia? Van der Kol?
O, właśnie, właśnie. Podobno wszystko załatwione.
Tak, to Gacikowski. On zawsze tak, doskonały pośrednik, chociaż wszystko załatwia z figurami. Dziękuję pani. Ale to na pewno nie kawał?
Słowo honoru, że nie. Tylko, panie Maurycy...
O, czy my się znamy?
Ze słyszenia. Moja poufałość wynika z życzliwości.
Niech się pan nie gniewa, ale gdybym ja miał tylu życzliwych, ilu mi się deklarowało, to ja bym teraz był nie Rosenbaum, a Rothschild.
Panie Maurycy, niech pan posłucha. Po tej transakcji tulipanowej, albo lepiej od razu, proszę wysłać rodzinę za granicę, do Holandii, nie, może jeszcze dalej, tak, z całą pewnością dalej. I sam niech pan za nimi jedzie. Słyszy pan?
Słyszę. Ale po co ja mam wyjeżdżać? Interes prosperuje, córkę za mąż wydaje. Wie pani, ten Rosenbaum w nazwie firmy to był mój ojciec, też Maurycy, a synowie to ja. Tata uważał, że klient ma większe zaufanie, jak jest liczba mnoga.
Niech pan ostrzeże krewnych i sąsiadów. Grozi wam śmiertelne niebezpieczeństwo.
Ale jeżeli pani chodzi o tych młodych ludzi, ja się ich nie boję. W końcu od tego jest policja.
To będzie co innego. Przyjdą obcy.
Pani ma na myśli wojnę. Ja jedną pamiętam. Ciężko było. Ale człowiek ma swoje miejsce na ziemi.
Ratujcie się. Dzwonię, żeby was ostrzec. I bliskich, i obcych, znanych, i nieznanych. Chcę to wszystko zatrzymać, odwrócić. Niech pan wyjeżdża, oni was będą...
Ale niech się pan nie... Pani się niepotrzebnie tak denerwuje. Po pierwsze, wojny pewno nie będzie. Po drugie, jeżeli by nawet była, to kto powiedział, że Rosenbaum już jak...
Mówię ci, cudowny głos... Taki seksapil, że jeszcze nigdy niczego podobnego nie słyszałem.
No, to teraz mamy miłości telefoniczne. Strasznie jesteś kochliwy.
O, nie wygłupię się. Przepowiadała mi jakieś ponure rzeczy, więc ją zbyłem. Ale teraz żałuję.
A, to pewnie ta nowa wróżka.
Znasz ją może?
Nie, ale słyszałem już o niej. Na twoim miejscu trzymałbym się od tej pani z daleka. To osoba cokolwiek dwuznaczna.
No wiesz, odmawiasz nieznaną ci kobietę?
Nie mam na myśli jej reputacji, tylko dziwną rolę, którą odgrywa w Warszawie.
Co ty mówisz? Jaką rolę? Wacek? Wacek? Halo?
Halo? Halo?
Halo?
Antoś?
Tak. Halo?
Tak, tak. Antoś?
Tak.
Tu Julek.
O, jak się masz? Wyobraź sobie, rozmawiałem z Wackiem, ale rozłączyli nas.
Słuchaj, nie mogę sobie miejsca znaleźć. Miałem dziwny telefon.
Od kogo?
Od kobiety. Mówiła niepokojące rzeczy.
To znaczy?
O tym, co mnie czeka.
A, to i do ciebie dzwoniła ta dama? Mhm. Wyobraź sobie, Wacek powiada, że to jakaś podejrzana postać.
Nie wydaje mi się.
Czemu?
Nie umiem wyjaśnić, ale w jej głosie było coś takiego...
Kto to jest? A, mój kochany, w tym sęk. Ja też chciałbym wiedzieć. Nie tylko zresztą ja.
No, mów głośniej. Głośniej. Masz chyba zepsuty telefon.
Jestem okropnie zdenerwowana. Jakaś pani dzwoni po mieście i podobno straszy wojną. Mnie też z nią połączyło. Pytała, gdzie jest moja cukiernia, a potem wykręciła się ze wszystkiego i odłożyła słuchawkę. Ty masz podobno kuzynkę, która pracuje na wierzbowej. Co ona mówi?
To pomyłka, ale pozwolę sobie udzielić dobrej rady. Proszę nie wierzyć żadnym wróżkom. To szarlataneria.
Kto mówi?
I dlatego sądzę, panie dyrektorze, że ktoś powinien zainteresować się bliżej tą panią.
Zapewne ma pan rację, ale proszę mi dokładnie wyjaśnić. Mówi pan, że ona przepowiada wojnę.
O tak?
Panie rotmistrzu, Obaj wiemy, że wojna jest możliwa. Kto wie, czy nie wybuchnie w ciągu 2-3 lat.
To i nie należy podawać tego jako rzeczy absolutnie pewnej. I mówić tak, jakby to miała być nasza klęska.
Zaraz. Zaczynam się domyślać.
Pan co nie wie?
A? I tak, i nie. Ja też miałem dzisiaj dziwny telefon. Chyba od tej samej pani.
No i co pan powiedział?
Niech mi pan wierzy, to osoba pełna dobrej woli, tylko kompletnie zagubiona w czasie.
A.
O ile jest tą, za którą się podaje.
Stryju, to naprawdę ja.
Dla mnie najważniejsze jest pytanie, dla kogo ona pracuje.
Dla nikogo. Nie jestem obcą agentką. Po prostu wiem.
Cholera jasna, ale zamieszanie. Kto mówi?
Firma Rosenbaum i synowie.
Jaki znowu Rosenbaum? Halo, Julek. Słyszysz mnie?
Rozmawiamy z tą kuzynką z Wierzbowej?
Nie mam żadnej kuzynki na Wierzbowej. Proszę się rozłączyć.
Czy mieszkanie pana Redo?
Redo? Przecież on wyjechał na gościnę występy do Lwowa.
Wiem. Wszystko już się stało. Przepraszam was.
Ewuniu?
Mamo, to ty?
Tak, kochanie.
Ty jesteś tam?
Tak. Wiem. I rozumiem skąd i dlaczego dzwonisz.
Ty zawsze wszystko rozumiałaś. Ale nie powinnam. Nie umiałam się oprzeć. Jest mi jeszcze smutniej.
Nie martw się. My ciągle jesteśmy tu, młodzi. I pogodni. W łazienkach niedługo zakwitną kasztany. Kiepura wyjechał na turnę za granicę, a z czarnej chmury nad naszymi głowami nigdy nie uderzy żaden piorun. Bądź spokojna, córeczko, bądź spokojna. Całuję cię.
Mamo! Nie rozłączaj się.
Bądź dzielna.
No, jestem. Kupienie w tym mieście fornitu wymaga niezwykłych wysiłków. Wiesz, w ilu sklepach byłam? W 4. Ha. Ewa, co się dzieje? Stoisz w otwartym oknie, komoda nieruszona.
Jakoś tak się zagapiłam.
Aha, to ta książka telefoniczna.
Żebyś wiedziała.
Wiesz, na twoim miejscu pewnie też bym siedziała i wertowała ten spis. Jesteś cała roztrzęsiona.
Co ja na to poradzę? Oni są ciągle wokół nas. I cienie domów, których już nie ma. I te piękne popołudnia, kwietniowe czy lipcowe.
To pewnie w sprawie kupna mebli. Nie odbierasz?
Nie mogę. Albo dobrze. Halo?
Dzień dobry, ciociu. Mówi Ala.
Ala? Jaka Ala?
No, Alicja, córka Pawła.
Ty do mnie dzwonisz?
Oczywiście.
Ale ty masz przecież 2 lata.
Znalazłam taki stary kalendarzyk i w nim ten telefon wpisany obok twojego z notatką, że zawsze można cię pod nim zastać, jeżeli nie jesteś w domu.
Rozumiem. Co u ciebie słychać?
Za 2 dni wychodzę za mąż, no, i chciałam się z tobą podzielić tą wiadomością. Wiesz, właściwie nakręciłam ten numer bez większej wiary w powodzenie.
Nie musisz mi niczego tłumaczyć. Wszystko rozumiem.
Wiedziałam, że tak będzie. Ciociu, powiedz, jaka u ciebie pogoda?
Było to słuchowisko Krzysztofa Choińskiego pod tytułem Połączenia nie będzie. Wystąpili Lidia Wysocka, Kazimiera Utrata, Mieczysław Foyt, Stefan Friedman, Magda Zawadzka, Bogusz Bilewski, Olgierd Łukaszewicz, Antonina Girycz, Mariusz Dmochowski, Leszek Teleszyński, Wiesław Drzewicz, Irena Kwiatkowska i Eugenia Herman. Reżyserował Henryk Rosen. Współpraca reżyserska Grzegorza Sobocińskiego. Opracowanie muzyczne Krystyny Młodziejewskiej. Realizował akustycznie Andrzej Brzoska. Utwór został wyróżniony w konkursie na słuchowisko radiowe organizowanym przez Rozgłośnie Polskiego Radia w Katowicach, Program Drugi Polskiego Radia i Teatr Polskiego Radia w roku 1990.